Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj kolejna rozmowa z profesorem Adamem Wielomskim. Witaj, Adamie.
Witam serdecznie zarówno Ciebie, jak i wszystkich tych, którym się jeszcze nie znudziliśmy i nas jeszcze oglądają.
No właśnie, tyle lat nas oglądają, jeszcze żeśmy
Tak,
się nie
myślę,
znudzili.
że dla młodych niektórych to możemy być dziadersami.
No, być może tacy gderający starcy, którzy się spotykają i opowiadają o jakichś dziwnych sprzed 100, a może i 150 lat sprawach. No, dzisiaj częściowo będziemy o tych sprawach mówić, ponieważ rozmawiamy w taki symboliczny dzień. Wczoraj było według przedsoborowego kalendarza Święto Chrystusa Króla, ponieważ w encyklice Quas Primas papież Pius XI ustanowił to święto w ostatnią niedzielę października. Wczoraj była ostatnia niedziela października. Natomiast bodajże jutro jest ważna data dla wielu, że tak powiem, przedstawicieli polskiego mesjanizmu, romantyzmu i tradycji powstańczej, to znaczy wybuch powstania listopadowego. No nie, to za miesiąc. To za miesiąc. Natomiast zbliżają się obchody wszystkich świętych i to też do takich no, spraw trochę też metafizycznych nas skłania. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o przeplataniu się religii i polityki. Czy uważasz, że mesjanizm, który w Polsce się pojawiał, mesjanizm, który był często potępiany i przez Kościół, i był stawiany w szeregu na przykład przez Feliksa Konecznego innych mesjanizmów, mesjanizmu żydowskiego czy mesjanizmu niemieckiego, bo mówienie o jakimś Chrystusie narodów, mówienie o narodzie wybranym, mówienie o narodzie panów, to zawsze jest wywyższanie swojego narodu ponad inne. I zawsze jest to no, niebezpieczne i powiedzmy tak z ducha niechrześcijańskie. Czy uważasz, że warto o tym rozmawiać, bo jednak no, miesiąc październik zwłaszcza ku temu nas skłania, rocznica bitwy pod Lepanto, pamiętajmy walka chrześcijaństwa z islamem, pojawienie się różańca na tym tle, no to takie różne wątki, które nieraz dotyczą innych spraw, ale nieraz się splatają właśnie w takich momentach historycznych.
Tak, ja uważam, że warto rozmawiać zarówno o relacjach polityki i religii. Ten temat się nawet w Polsce w badaniach naukowych, w tej chwili w politologii rozwija. Powstała cała taka, można powiedzieć, subdyscyplina politologia religii, którą tam między innymi zakładał profesor Bogumił Grot. Także ten problem jest jak najbardziej aktualny. I również myślę, że ten problem tych wszystkich mesjanizmów i narodów wybranych. To są w ogóle dwie oddzielne sprawy, dlatego że o ile przeplatanie się religii i polityki jest typowe dla wszystkich kultur, dlatego że to splecenie wynika jakby z tego, że religia i polityka dotyczą tych samych ludzi. Raz oni występują jako obywatele w republikach czy poddani w monarchiach, a drugim razem występują jako wierni danego kościoła, czy też wyznawcy jakiejś religii. I trudno, żeby władza nie interesowała się wyznawanymi przez swoich jej poddanych ludzi religiami. I zwykle władza również stara się uzyskać swoją legitymizację, wpisując się w te religie lub walcząc z nimi, w zależności od czasu i miejsca. Różnie się to zdarzało. Walka jest wtedy, kiedy pomiędzy elitą rządzącą, a narodem czy ludem, którym rządzi, jest zasadnicza sprzeczność światopoglądowa. Także myślę, że ten temat jest ważny i on tak naprawdę wbrew temu w świecie współczesnym, nawet na Zachodzie, nie wygasł. To się zmieniły wierzenia, bym powiedział. Kiedyś ludzie wierzyli w to, że prawda o świecie i o człowieku dawana jest przez Boga lub przez bogów i nazywamy to religią. Czyli taki światopogląd, którego źródła ludzie sytuują poza człowiekiem, a z drugiej strony mamy jakby w tej chwili ideologie współczesne, które są co prawda pochodzą od człowieka i można wskazać ich twórców, założycieli, kto napisał pierwsze pisma, ale z punktu widzenia socjologii czy psychologii pełnią charakter parareligijny. Stąd już ta teza Edmunda Berka sformułowana pod koniec XVIII wieku, potem rozwijana przez Tocqueville'a, Bonalda i innych, że rewolucja francuska tak naprawdę jest swojego rodzaju rewolucją religijną, nawet jeśli występuje bez Boga, to ideologie pełnią, bym powiedział, funkcję taką zastępczą dla religii w zlaicyzowanych, sekularyzowanych społeczeństwach. Więc to nie jest tak, że dzisiaj nie ma religii. Socjaliści wierzą, prawda, w państwo i w postęp, liberałowie wierzą we wszechmocną jednostkę, która wypiera Boga, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ważną również kwestią jest druga podniesiona przez ciebie kwestia mesjanizmu. Ja się zgadzam z Konecznym, że mesjanizm jako taki jest czymś obcym w cywilizacji łacińskiej. Ani Grecy, ani Rzymianie nie znali mesjanizmu. Jest to idea, która pochodzi ze Starego Testamentu, czyli z cywilizacji zwanej przez Konecznego żydowską, bo tam się pojawiają ludy wybrane, naznaczone i tak dalej. To zresztą jest cecha charakterystyczna, bym powiedział, różnicy pomiędzy duchem grecko-rzymskim, a właśnie staroizraelskim. Grecy, Rzymianie odwoływali się do rozumu i do tego, co jest racjonalne, filozofia, prawo i tak dalej, podczas kiedy starożytni Żydzi starotestamentowi snuli przede wszystkim opowieści. Opowieści i tam jakby no swoją tożsamość kształtowali na podstawie opowieści. To zresztą zauważmy, że również Jezus, który przecież nauczał wśród Żydów ciągle za pomocą przypowieści, a nie na przykład podyktowania jakichś takich zasad, jakby to zrobił Grek czy Rzymianin. I ten mesjanizm, jakieś narody wybrane, ludy wybrane oczywiście przyszły do kultury europejskiej razem z Starym Testamentem. Frankowie się uważali za naród wybrany przez Boga, prawda? Tam, że tak powiem, znany jest tam nawet papież jeden, to chyba z tego co pamiętam, Karola Wielkiego napisał, że Bóg działa za pomocą Franków, ogłaszając ich nowym narodem wybranym. Zresztą sam Karol Wielki się stylizował na królów starotestamentowych i tak dalej, i tak dalej. Mamy również w Polsce ten silny mesjanizm, głównie rozwijający się w epoce romantyzmu. Nie jest zresztą przypadek, że trwa cały czas dyskusja, czy Adam Mickiewicz miał korzenie pośród frankistów, prawda? To, że tak tam powiem, ten duch romantycznej opowieści jest typowo starotestamentowy. Ja trudno powiedzieć, czy to wynika z jakiegoś tam pochodzenia frankistowskiego, czy też wynika z nasiąknięcia gdzieś jego środowiska, w którym się wychowywał, kulturą starotestamentową. Skutek jest taki sam, jaka by nie była prawda. Także te mesjanizmy są i dzisiaj te mesjanizmy również występują. Zwróćmy uwagę, że przez całe 1000 lat Polska uważała się za przedmurze Europy, i przepraszam, przedmurze chrześcijańskie. Najpierw to było przedmurze do chrystianizowania pogan, tam, prawda, Litwinów i tak dalej. Potem to było przedmurze w wielkim schizmie 1054 roku przeciwko prawosławiu. Potem Polska była przedmurzem przeciwko islamskiej Turcji. Potem jeszcze była przedmurzem przeciwko protestanckim Prusom i luterańskiej podobnie Szwecji. A dzisiaj jak się na to spojrzy, to cały czas jesteśmy narodem wybranym. Jesteśmy narodem wybranym, który niesie cywilizację zachodnią wschodowi. Bez Boga, cywilizację, której ideologią jest cały ten postmodernizm, LGBT, prawda, i tak dalej. Tak jak 1000 lat temu Polska wniosła poganom czy ludom wschodu Chrystusa, tak w tej chwili niesie ludom wschodu LGBT jako oficjalną ideologię zachodu. No jest to oczywiście z punktu widzenia katolika absolutna degeneracja mesjanizmu, no ale jest to również mesjanizm, jak się spojrzy na polskich polityków, wystąpienia, nie wiem, Dudy, Morawieckiego, Tuska, Sikorskiego na przykład w tej chwili i całą politykę filoukraińską, bym powiedział, za wszelką cenę, no to jest to typowy mesjanizm stworzony przez Mickiewicza i Giedroycia przeciwko Rosji, prawda, który tutaj funkcjonuje. Niestety mesjanizm polityczny ja osobiście potępiam, po pierwsze jako w moim przekonaniu zupełnie niekatolicki w swojej treści, nawet jeżeli jest katolicki, to jakby struktura myślenia jest niekatolicka. No a po drugie dlatego, że mesjanizmy prowadzą do absolutnych głupstw w polityce międzynarodowej, czy w ogóle w polityce. No i co w tej chwili obserwujemy, całe szaleństwo polskiej polityki mesjanistycznej na wschodzie jest właśnie najlepszym dla mnie tego dowodem. Także nawet w epoce, reasumując, nawet w epoce świata, który się sekularyzował, zlaicyzował, mesjanizm jako struktura myślenia dalej występuje, tylko że to już nie jest mesjanizm katolicki czy chrześcijański, tylko to jest mesjanizm antychrześcijański, postmodernistyczny, demokratyczny, liberalny i tak dalej. No, ale niestety opiera się on na tej starej strukturze wyniesionej ze Starego Testamentu.
Może jeszcze porozmawiajmy o pewnych podobieństwach tych ruchów takich mocno religijnych. One się pojawiają i w państwach, i w narodach katolickich, ale też i w prawosławnych. Wiadomo, że jeżeli chodzi o narody katolickie, no to na pewno polski obóz narodowy był bardzo związany z katolicyzmem. Niedługo będziemy mieli setną rocznicę książki Kościół, Naród i Państwo Romana Dmowskiego, która jest
No tak,
takim.
masz rację, tak.
Z drugiej strony wśród narodów katolickich to myślę, że trzeba wskazać na Hiszpanów, że byli bardzo, zwłaszcza karliści, ale nie tylko, przywiązani do religii katolickiej. Z innych narodów, no to już tam różnie wychodziło, prawda? Z jednej strony państwo słowackie księdza Tiso starało się opierać na religii katolickiej, ale już na przykład państwo Ustaszów w Chorwacji, czy państwo banderowców, znaczy państwo, ruch banderowski na Ukrainie, mimo że mieli w swoich oddziałach kapelanów rzymskokatolickich Chorwaci, grekokatolickich Ukraińcy, no to jednak to, co robili, te zbrodnie, które popełniali, jak gdyby stawia pod znakiem zapytania ich zaangażowanie. No oczywiście pozostaje jeszcze osoba, co do której zawsze się spieramy, Leon de Grel, prawda, katolik, założyciel partii katolickiej w Walonii, generalnie w Belgii, który walczył na froncie wschodnim u boku III Rzeszy. Wreszcie takie bardzo religijne ruchy i postacie pojawiają się w prawosławiu. No tu najbardziej chyba w Rumunii można pokazywać na ruch stworzony przez Codreanu, zresztą chyba częściowo polskiego pochodzenia przywódcę. No ale także takie momenty, nawet jak we współczesnej Rosji, wyniesienie na ołtarze rodziny carskiej, wymordowanej po rewolucji październikowej, no pokazuje, że te wątki są cały czas żywe i elementy religijne nawet na wojnie, która się teraz toczy na Ukrainie, pojawiają się i to po obu stronach. I oddziały Federacji Rosyjskiej obok flag radzieckich czerwonych mają elementy prawosławne, no a wstążka Georgijewka jest, że tak powiem, podstawowym no, rekwizytem. Podobnie po stronie ukraińskiej też co najmniej trzy nurty religijne można zobaczyć. Są oczywiście prawosławni Ukraińcy, bo tych jest najwięcej i też pokazują swoją religijność. Są grekokatolicy Ukraińcy, no i są dosyć mocna grupa Ukraińców, neopogan czy rodzimowierców, którzy też, no, my nie uważamy tej religii za prawdziwą, ale jest to jakiś system religijny.
I jeszcze, przepraszam, że ci przerwę, są specjalne pododdziały żołnierzy LGBT ukraińskich.
No, rozciągasz
Rosjanie takich nie mają.
z uporem, już nie powiem kogo, rozciągasz sprawy religijne na te kilka liter, które tworzą ten skrót LGBT. No nie wiem, czy trzeba się z tym zgodzić, ale oczywiście no, to jeszcze można by dodać, że się przecież pojawiają oddziały po stronie rosyjskiej, na przykład czeczeńskie, które no, na pewno nie są prawosławne. A po stronie ukraińskiej też niektóre azjatyckie grupy mają swoich też przedstawicieli. No. Więc to jest mieszanka wybuchowa.
Tak, to mieszanki. Takie mieszanki zawsze były. Mnie zawsze przypomina się taka sytuacja, o której w Polsce mało kto pamięta, kiedy cesarz Henryk IV, już po Canossie, jak został ekskomunika na niego zdjęta, wyprawił się na Rzym, żeby się rozprawić z papieżem Grzegorzem VII. I Grzegorz VII poprosił o wsparcie swojego nominalnego lennika, który był oczywiście od niego wielokroć silniejszy, czyli normańską Sycylię. No i normańska Sycylia wystawiła gigantyczną, jak na XI wiek, 46-tysięczną armię z pomocą papieżowi, która szła. No i były wśród nich, co ciekawe, oddziały islamskie. Dlaczego? Dlatego, że kilka małych księstw i miast na wybrzeżach południowych Włoch islamskich, właśnie zamieszkałych przez Arabów, było lennikami Sycylii. Dlatego oddziały arabskie z zielonym sztandarem proroka szły na odsiecz papieżowi, obleganego przez katolickiego cesarza. Także rzeczywiście takie różne dziwne rzeczy się zdarzają w historii. Szczerze mówiąc, dużo bym dał za film na przykład, czy zdjęcia, prawda, tych oddziałów islamskich biegnących na odsiecz papieżowi oblężonemu.
No ale są filmy i zdjęcia z żołnierzami muzułmańskimi biorącymi udział w wojnie domowej w Hiszpanii po
Tak.
stronie narodowej, po stronie generała Franco.
Tak, pamiętajmy, że mułowie w Maroku Północnym ogłosili dżihad przeciwko Republice, a Kościół katolicki ogłosił krucjatę. Mimo wszystkich dzielących ich różnic, obie strony uznały, że ateista jest wrogiem wspólnym.
No właśnie, czyli tak, z jednej strony różne odłamy chrześcijaństwa, poza tym islam, judaizm, jacyś rodzimowiercy, no i oczywiście, tak jak wspominałeś, czy to schizma wschodnia, czy herezja protestancka zachodnia, czyli różnego rodzaju sekciarstwo, no bo przecież do wojen religijnych dochodziło także w wyniku działalności różnego rodzaju sekt.
Pamiętajmy,
Zwłaszcza na Zachodzie.
że najsilniejszy ruch mesjanistyczny chyba w świecie nowoczesnym to się pojawił wraz z pojawieniem się Kalwinów. No i przede wszystkim no, Purytanie, którzy tam mieli jakąś swoją misję i potem w Ameryce przeskakiwali ze skrajności od tak zwanego lśniącego miasta na wzgórzu, które nie chce się taplać w polityce całego świata heretyckiego. Aż po mesjanizm amerykański współczesny, że cały świat trzeba na modłę amerykańską nawrócić, zmienić i tak dalej. Także te oddziaływania religijne są naprawdę bardzo różne, często sprzeczne i nawet z tych samych idei religijnych można wyciągnąć zupełnie sprzeczne wnioski, tak jak ten przykład Purytanów pokazuje. No, ponieważ albo się odgradzamy od świata, który jest zdeprawowany, albo. Czyli to jest taka polityka izolacjonizmu w Stanach Zjednoczonych, popularna do I, II wojny światowej, albo cały świat musi być poddany na modłę amerykańską zbudowany. No to jest w tej chwili ideologia globalizmu propagowana w Stanach Zjednoczonych, choćby nie wiem, przez Francisa Fukuyamę, prawda? Także to są bardzo duże rozrzut poglądów politycznych i stanowisk, wynikłych bardzo często z tych samych zasad. Zauważmy, że również w Polsce mieliśmy w mesjanizmie jakby dwa nurty. Na początku mieliśmy budować imperium po to, żeby nieść zachodnie chrześcijaństwo na wschód i chrześcijaństwo przeciwko Turko, a potem, kiedy w epoce rozbiorowej XIX wieku, ten mesjanizm się przekształcił z kolei w ideę powstańczą, czyli budowy, no, bym powiedział, jakiejkolwiek Rzeczypospolitej. Także to, jak mówię, to są bardzo silne, to się tak fachowo nazywa w psychologii społecznej, archetypy zbiorowe. Archetypy, czyli takie bym powiedział, wzorce myślowe, zachowań, postępowania, i one mogą przetrwać, wynikając z religii, nawet samą religię. To znaczy, społeczeństwo może się zlaicyzować, a uważać, że tak powiem, prowadzić politykę mesjanistyczną. Francja jest na przykład bardzo dobrym tego przykładem, dlatego że Francja uważała się przez 1000 lat ponad za Mesjasza, prawda, niosącego chrześcijaństwo powszechne wszystkim narodom. No i po rewolucji francuskiej, w czasie rewolucji, uchwaliła powszechną deklarację praw człowieka i rozpoczęła wojny ze wszystkimi po to, żeby wyzwolić te narody i ochrzcić, że się tak wyrażę w wielkim cudzysłowie, w prawach człowieka, demokracji i tak dalej. Także ta struktura mesjanistyczna jest w stanie przetrwać samą religię. I to, co warto zwrócić uwagę, że sam mesjanizm, jakby no, w Europie główny jego nurt pochodzi z tradycji starotestamentowej. I on się potem jakby rozwija. Wielu badaczy zresztą uważa, że krucjaty, chrystianizacja Europy i potem świata przez Europę to jest właśnie ten mesjanizm. A potem on się przekształca właśnie w mesjanizm liberalny, demokratyczny, prawo człowieczy, tych literek kilku, o których żeśmy mówili i tak dalej, ponieważ archetypy, czyli te struktury myślowe, przetrwały pomimo zwinięcia się samej religii i zaczynają funkcjonować jako swojego rodzaju, no, zaprzeczenie istoty światopoglądowej tego, czym były i kiedy powstały, ale jakby sam schemat myślowy pozostaje całkowicie ten sam. Także to religii od polityki nie da się oddzielić i ktoś, kto mówi, że jest politologiem i nie interesuje go religia, jest analitykiem politycznym i nie interesuje go religia, w moim przekonaniu jest albo zacietrzewiony antyklerykalnie i to powoduje, że przestaje realnie patrzeć na świat, albo po prostu, powiedzmy sobie szczerze i brutalnie, jest głupi.
We współczesnej Polsce, no, takim politykiem, który najbardziej by pasował do tego wzoru polityka katolickiego, co prawda nie jest to polityk mesjanistyczny, bo on od tych różnych pomysłów romantycznych się odcina, no jest niewątpliwie Grzegorz Braun, który jako eurodeputowany rozpoczyna swoje przemówienia zwrotem Laudetur Jezus Chrystus. No, czym wzbudza pewną konsternację. Te ludzie nie bardzo wiedzą, jak się tam zachować. Właśnie,
Zauważyłem
bo.
nawet, że tłumacze nie bardzo teraz się już przyzwyczaili, ale na początku można powiedzieć, że szczęka im opadała, bo nie wiedzieli, co mają z tym zrobić.
No bo język łaciński nie jest językiem Unii Europejskiej. Oni tłumaczą
Zgadza się.
tylko pomiędzy poszczególnymi,
Tak.
czyli
I na
można mówić
początku
po polsku.
miałem wrażenie, że nie rozumieli. Znaczy, te
Właśnie.
procesy laicyzacji są tak głębokie, że wprost nie rozumieli, co to za słowa są.
No, gdyby powiedział po polsku, to tłumacz by zrozumiał. No, ale już po
Tak.
łacinie niestety nie.
Nie, 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 nie.
No właśnie, a to był ten język właśnie międzynarodowy. Dawniej właśnie uniwersalny, dawniej właśnie powszechny. I to właśnie ten. Jak to się stało właśnie, twoim zdaniem, że Grzegorz Braun został zaatakowany przez organizację narodowo-katolicką, za jaką uchodzi obóz narodowo-radykalny. I rzeczywiście tam treści są mocno narodowe i mocno katolickie, chociaż ostatnio widziałem zbliżenie do środowisk szturmu, czyli do środowisk, które nie ukrywają, że czerpią także z tradycji pogańskiej, czyli rodzimowierczej.
No, trudno też nie zauważyć w tym środowisku występującego strasznie, bym powiedział, zachwytu nad Azowem ukraińskim. Także to jest szersze, bym nawet powiedział, proces. Myślę, że gdyby Bolesław Piasecki dzisiaj wstał z grobu i zobaczył ONR, to by się załamał, że ktoś mu ukradł nazwę i wykorzystał ją w zupełnie innym celu. Generalnie, jak ja obserwuję ONR, odnoszę wrażenie, że tam są coraz większe takie wpływy jakieś neonaziolskie. Właśnie tego typu, stąd ten zachwyt nad Azowem. Ja w ogóle odnoszę wrażenie, zresztą sam o tym pisałem, że to w tej chwili jest taka organizacja, w moim przekonaniu, która się sama uważa za głęboko antykapitalistyczną, a równocześnie, jak to napisałem, wspiera zachodnie wielkie korporacje na Ukrainie, tylko i wyłącznie dlatego, że na Ukrainie można legalnie chodzić z różnymi znaczkami, symbolami z lat 1033-1045 i to im jakby wystarcza. No, generalnie ja nie powiem tak, ja nawet nie wiem, gdzie to było, ale i kiedy, ale ktoś mi napisał z jednych z moich czytelników na X-ie, że podobno już tam się zdarzały nawet posty chwalące radykalny ekologizm i ostatnie pokolenie, czyli jak ja to nazywam, kościół wiechosławny ostatniego pokolenia. No to zresztą by świadczyło o zbliżaniu się właśnie do tych tendencji neopogańskich, no jakby istotą neopogaństwa zawsze był panteizm. A panteizm, jednym z elementów panteizmu współczesnego jest po prostu ekologizm. Także no to nie jest moim zdaniem już coś, co ma wspólnego z mistyką chrześcijańską. Te ruchy różne narodowo-radykalne przed wojną, jeśli chodzi o stosunek do chrześcijaństwa, całych ruchów i poszczególnych działaczy, powiedzmy sobie szczerze, były bardzo różne. Dlatego, że mamy José Antonio Primo de Rivera i Falange, która jest z pewnością organizacją katolicką, i José Antonio to jest mistyk chrześcijański, powiedzmy sobie szczerze, i katolicki. Mamy wspomnianego przez ciebie Kodranu. Tutaj zauważyłem, że w literaturze jest bardzo duży rozrzut stanowisk co do oceny religijności samego Kodranu, dlatego że z pewnością jest to polityk, który się odwołuje do symboli prawosławnych bardzo mocno i do mistyki prawosławnej, ale badacze nie są przekonani, na ile jest to szczere. Część badaczy uważa, że jest to szczere, a część uważa, że jest to próba pozyskania elektoratu chłopskiego, właśnie prawosławnego. I że sam Kodranu i czołówka Żelaznej Gwardii to tak słabo osobiście byli religijnie nastawieni prywatnie. Nie potrafię tego stwierdzić. Co ciekawe, zresztą w samej Rumunii przedwojennej była na ten temat dyskusja w kościele prawosławnym, dlatego że o ile niższy kler dosyć gremialnie popierał Żelazną Gwardię, o tyle nie uzyskała ona poparcia z żadnego z biskupów prawosławnych. Wprost przeciwnie, oni właśnie ostrzegali, że to jest faszyzm zamaskowany symboliką prawosławną. Więc jeśli sami Rumuni nie są w stanie do tego dojść, no to ja tutaj z Polski, nie znając rumuńskiego, oczywiście jestem skazany tylko i wyłącznie na różne interpretacje. De Grel w moim przekonaniu za młodu był rzeczywiście radykalnym tradycjonalistą katolickim. No potem zmienił, bym powiedział, Zbawiciela z Chrystusa na takiego jednego, co mu kapcie pożyczał, prawda? Znana prawda scena. Także to różnie bywało z tymi narodowymi radykałami. Ja osobiście uważam, że na przykład w ONR-ze ABC absolutnie dominował katolicyzm, ale już jak się spojrzę na ONR Falanga, to tam są bardzo silne skłonności, takie bym powiedział, statolatryczne, ubóstwienia państwa, narodu i tak dalej. Włącznie z tym, że tam w różnych dokumentach programowych i takich pismach programowych Falangi się pojawiają takie elementy, że Kościół to będzie uzależniony od przyszłego totalnego państwa. To z pewnością nie jest pogląd katolicki. Na przykład ONR ABC zdecydowanie podkreślał autonomię Kościoła, szkolnictwa katolickiego, prasy katolickiej, żółtych, czyli chrześcijańskich związków zawodowych i tak dalej. Także no ale to ja mówię, trudno jest mi osobiście zaglądać gdzieś tam we wnętrza dusze poszczególnych osób. Są to jakby dwa sposoby podejścia, czyli opieranie się na ich tekstach, przyjmując to, co głosili publicznie, i takie powiedzmy próby psychologizowania, jak było naprawdę i co było w ich sercu. No te próby psychologizowania zawsze są obarczone ryzykiem zinterpretowania kogoś inaczej, niż on sam siebie widział i postrzegał. Także nie, ja myślę, że to są bardzo, bardzo ważne rzeczy. Zresztą w Polsce też, no, ostatnio zauważyłem, że dość dużą dyskusję wywołał moje ostatnie pytania i odpowiedzi, które nagrałem pod tytułem Od Tołstoja do Bartyzela, bo tam właśnie mówiłem o sakralności, sakralnym imperium profesora Jacka Bartyzela. No, to też jest pogląd jakiś sakralny, prawda? Chociaż osobiście uważam, że jest to sakralizm fałszywy i szkodliwy, to sakralne imperium, prawda, całe, bo ja zawsze powtarzam, dzisiaj wszelkie idee imperialne, głoszenie ich tak naprawdę jest świadomą lub nieświadomą legitymizacją rządów Ursuli von der Leyen, no bo to ona może być cesarzową, kaiserin nowego imperium, nawet jeśli prywatnie jest średnio pewnie wierząca albo w ogóle nie, chociaż jest kadeczką, ale to u kadeków współczesnych jest dosyć normalne, że nie są wierzący.
Współczesnym chadekom religia nie przeszkadza.
Nie, współcześni chadecy niemieccy na przykład twierdzą, że jako realizując katolicką naukę społeczną i postulaty prorodzinne popierają tak zwane małżeństwa dla wszystkich, absolutnie dosłownie wszystkich i uważają, że jak dwóch panów, prawda, tworzy rodzinę, no to wtedy realizowane są postulaty społecznej nauki Kościoła. No, jakoś myślę, że sam Kościół katolicki tak trochę z zażenowaniem na to patrzy, ale 1/3 obecnych posłów do Bundestagu z ramienia CDU jest członkiem takiego grupy parlamentarnej, chyba to jest właśnie małżeństwa dla wszystkich.
Nie dotyczy to tylko CDU, ponieważ na przykład w Alternatywie dla Niemiec też jest dosyć mocna grupa, nazwijmy to tęczowa, jest też grupa proizraelska, czyli tak jak powiedziałeś, no teraz wiele idei politycznych czy światopoglądowych zaczyna mieć no takie troszeczkę quasi religijne albo sekciarskie, że tak powiem, oblicze. No.
Znaczy, prawda jest taka, że większość współczesnych, zachodnich, tak zwanych partii populistycznych, narodowych i nacjonalistycznych, one się głównie koncentrują w krytyce Unii Europejskiej i budowy państwa federalnego unijnego. I to powoduje, że jakby pod tym sztandarem nacjonalistycznym, narodowym, zbierani są wszyscy, od prawa do lewa, od katolików że tak powiem, po osoby tęczowe, bo to nie jest wcale tak, że osoba tęczowa musi być internacjonalistą, kosmopolitą i popierać Unię Europejską. W Polsce tak generalnie jest, ale to nie jest tak w całej Europie. W Polsce to wynika z tego, że środowiska tęczowe chcą mieć małżeństwa, że tak powiem, dla wszystkich. I liczą na wprowadzenie tych zmian za pomocą zjednoczonego federalnego prawodawstwa unijnego, czyli na przykład wspólnego kodeksu rodzinnego i cywilnego, prawda, dla całej Unii Europejskiej. I wtedy takim państwom reakcyjnym i tradycyjnym, jak Polska, zostanie to narzucone i będzie ona zmuszona do implementacji tak zwanej prawa unijnego w tym względzie. Więc to powoduje, że u nas te osoby są właściwie wszystkie prawie związane z lewicą czy liberalną lewicą. Na Zachodzie, gdzie, że tak powiem, te wszystkie ustawy niestety już przeszły, bardzo często jest tak, że się pojawiają właśnie no, nacjonaliści, lawendowi, prawda. I tęczowi, i sytuacja wygląda inaczej. Dla nas, dla Polaków, jest to takie, no, bym powiedział, dosyć dziwne, żeby nie powiedzieć nawet często szokujące, że osoby uważające się za narodowców właśnie mają jakieś tęczowe poglądy. Ja powiem tak, no, ja to oceniam oczywiście krytycznie, ale biorąc pod uwagę, że najważniejszym celem jest rozsadzenie Unii Europejskiej, to nawet niech tęczowi nacjonaliści z tamtej strony ją rozsadzają, tak. Nie mam nic przeciwko temu, jeśli oni również będą z likwidacją tego potworka i obaleniem rządów frau Ursuli von der Leyen, także
I ty...
bylebym powiedział tak, byle w Polsce się nie pojawiali tęczowi nacjonaliści.
No i tym optymistycznym życzeniem może zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był Adam Wielomski. Dziękuję Ci bardzo, Adamie.
Dziękuję również serdecznie. Także do widzenia Państwu. Także pamiętajcie Państwo. Mówili starożytni ojcowie Kościoła, że człowiek jest z natury istotą religijną i nawet w epoce powszechnej niewiary religie autentyczne zastąpiły ich po prostu erzace w postaci ideologii, ale sama jakby psychika ludzka tutaj w tej kwestii się niewiele zmieniła. Ja się zgadzam z Mircea Eliade, który kiedyś napisał, że wbrew temu, co się wszystkim ludziom wydaje, to mentalność człowieka współczesnego wcale nie uległa większej zmianie od czasów neolitu.
Zachęcam Państwa do oglądania naszych programów, a także do czytania książek, które oferuje sklep pod adresem cep-sklep.pl. Tam między innymi najnowsza książka Gierszwałt, Znaczenie dla narodu i Kościoła. Współautorzy to między innymi Grzegorz Braun, ksiądz Bielawny, Ewa Pawela i wiele innych osób. Polecam oczywiście książkę Jędrzej Giertych, wierny kontynuator myśli Dmowskiego, ideolog katolickiego nacjonalizmu. Myślę, że właśnie to jest ta postać, która bardzo jest bliska tej tematyce, o którejśmy rozmawiali, a także książkę profesora Włodzimierza Bojarskiego, Totalna agresja oraz obrona wartości narodowych i chrześcijańskich. To
A to chyba jakaś
książka.
nowa.
Tak, to jest kolejne wydanie książki sprzed paru lat.
Aha.
Kolportujemy ją, ponieważ pod koniec listopada, za miesiąc, będzie spotkanie właśnie z udziałem pana profesora Włodzimierza Bojarskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję również za wsparcie finansowe. Mogą Państwo nas wspierać na numer konta, który jest widoczny na pasku na dole ekranu oraz w opisie filmu.